zabezpieczenia znaleźć. Dzisiaj właśnie chciałbyś, byśmy tak, można powiedzieć, przeszli z tego, co powiedziałem na końcu w zeszłym tygodniu, czyli o tym, że to właśnie Pan Jezus przyszedł po to, aby nas zbawić, że to On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wyzwolił nas. I właśnie dzisiaj chciałbym, byśmy przeszli, z czego ten Pan Jezus ma nas wyzwolić. Żebyśmy uświadomili sobie właśnie to, co może w naszym życiu jest jakimś taką naszą słabością, czymś, co potrzebujemy właśnie, aby nas Chrystus wyzwolił. Czyli o naszym nawróceniu. Co to jest w ogóle nasze, co to jest w ogóle nawrócenie? Tak jak można byłoby to odczytać z samej nazwy, czym jest nawrócenie. Czyli jak gdzieś idziemy, to musimy nawrócić, żeby w miejsce, załóżmy, naszego startu znowu się znaleźć. Czyli tak jakby jesteśmy, punkt naszego trwania jest Pan Bóg i sobie gdzieś poszliśmy i to właśnie nawrócenie to jest powrót do Pana Boga. I nawrócenie to jest proces. To nie jest tylko jeden akt, że ja sobie dzisiaj powiem, o, dobra, nawracam się i jestem już nawrócony. Niestety, ja bym chciał, żeby tak było, żeby tak łatwo było pokonać grzech i jakieś różne złości. A myślę, że każdy z nas w swoim życiu walczy z jakimiś rzeczami. W końcu jesteśmy grzeszni, prawda? Ale ten proces to też jest właśnie przyjmowanie tego daru zbawienia. Bo ja, otwierając się na Pana Boga, przyjmuję to, co On chce mi dać. Bo tak jak powiedziałem tydzień temu, myślę, że już też to wiemy, że to tylko Chrystus nas zbawia. My sami nie mamy siły, żeby się zbawić. Właśnie dzięki łasce, którą dostajemy od Pana Boga, my możemy przemieniać swoje życie, czyli się nawracać. Na początku, kiedy już jeszcze jesteśmy jakby oddzieleni od Pana Boga, może przez grzech ciężki, może przez jakąś inne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, działa łaska uprzedzająca, jak mówi teologia. Czyli, bo bez łaski Pana Boga nic nie możemy zrobić. Już o tym może mówiłem, a może jeszcze nie, ale to będę najwyżej powiem jeszcze. Ale właśnie nie możemy nic zrobić z łaski Pana Boga. I Pan Bóg, pomimo tego, że jesteśmy jakoś oddzieleni od Niego, daje nam łaskę taką za darmo, która uprzedza nasz powrót do Pana Boga. Dlatego ona się nazywa uprzedzającą. Bo potem są też inne łaski, które Pan Bóg daje, po to, aby wytrwać w dobrem, aby osiągnąć wreszcie zjednoczenie z Nim. I to właśnie musimy starać się przyjmować te łaski, jeśli chcemy, aby w naszym życiu dokonał się ten zwrot. Byśmy wyzwolili się spod zła, które nas chce uwięzić, bo już to też powiedziałem tydzień temu, że zło jest większe od nas. Zło, jeśli byśmy nie mieli wsparcia od Pana Boga, to by nas zagarnęło. I dlatego właśnie Pan Bóg daje te łaski, które pomagają nam zrobić ten pierwszy krok w dobrą stronę, a potem już Pan Bóg pociągnie, jeśli tylko Mu zaufamy. Jeśli będziemy chcieli właśnie się nawrócić. Chciałbym, żebyśmy sobie teraz na początku jeszcze tej konferencji, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale zanim zacznę, uświadomili sobie w swoim życiu właśnie to nawrócenie. Czy już się rozpoczęło we mnie, czy może trwam w nawróceniu, a może jeszcze nie podjęłam takiej decyzji, aby powrócić do Pana Boga i jakoś tak na razie jest mi dobrze trwać w moich grzechach. Bo to też, myślę, że to jest jakby początek naszego nawrócenia. To jest uświadomienie sobie swojej małości, to co też mówiłem tydzień temu. I wielkiej miłości Pana Boga, którą On nam daje. Jeśli sobie to uświadomimy i będziemy chcieli dążyć do Pana Boga, to jest już jakby podstawa tego. I jakby potrzeba, czy potrzebuję tego nawrócenia, czyli uznania, że sam z niczego nie mogę zrobić. Właśnie to jest początek, to już mówiłem przed chwilą, dobrze. Ale z czego mamy się nawracać? To jest taką największą chorobą naszej duszy. To oczywiście kryje się pod tym słowo grzech. Grzech jest chorobą naszej duszy. To grzech, czyli niekoniecznie konkretny czyn, czyli na przykład, nie wiem, jechanie bez pasów zapiętych w samochodzie. Tak, to też jest grzech, bo przeciw piątemu przykazaniu. Bo nie dbamy o zdrowie i życie swoje i innych. Czy nie jest sam jeden konkretny grzech, tylko chodzi o grzech, żeby spojrzeć tak szerzej, że to jest taka nasza, że nie, no właśnie, to jest taka rzeczywistość, stan wnętrza, w którym jakby trwamy, a może no właśnie nie widzimy tego. Bo właśnie tak też działa grzech, że jeśli on się rozpanoszy w duszy, to my już go nie zauważamy. Nie zauważamy tego zła. Dlatego tak jest nam trudno, jest trudno nam wyzwolić się spod władzy grzechu, bo on nas ogarnia. I teraz tak, każdy grzech niszczy człowieka, niszczy jego duszę. I jakie są te skutki grzechu? Możemy to sobie tak zobrazować przez taką analogię, ja tutaj posłużę się przykładem picia alkoholu, że jeśli nadużywamy alkoholu, no to to nie... Nadużywanie alkoholu może prowadzić też do innych rzeczy. Bo właśnie to chodzi o tą rzeczywistość grzechu, bo samo picie jakby no nie jest, prawda, no jeszcze takim super grzechem, prawda? Czy no nie jest grzechem samo picie, jeśli mamy na tym umiar, prawda? Ale dalej to może doprowadzić nas do tego, że tak, że przestaniemy nad tym panować. Że jakieś skłonności nasze się odezwą, które będą nas jeszcze do tego zniewolenia bardziej przybliżały. Dalej, alkohol, jak sami też widzimy to, może niszczyć rodziny. Dalej, alkohol może niszczyć nas jako ludzi. Naszą jakby, nie chcę to powiedzieć słowa człowieczeństwo, ale no, zdarzają się takie przypadki, że możemy gdzieś zauważyć osobę tak bardzo uzależnioną, już tak bardzo zniewoloną przez to, że już ktoś mógłby powiedzieć, że to już nie jest człowiek. Tak bardzo zagarnięty przez ten alkohol. Ale to nie tylko chodzi o alkohol. Każdy grzech może sprawić coś takiego w nas, że my stracimy już w sobie tą taką piękną, że tak bardzo pochłonie nas ten grzech, że staniemy się tacy wyzuci z dobra. Możemy stracić wszystko przez grzech. I nie tylko przez alkohol, ale myślę, że przez kłamstwa też możemy stracić wszystko, bo to może dalej się napiętrzać. Jedno kłamstwo, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, w pracy, w domu i w końcu sam potem nie wiem, kim ja jestem. Czy ja żyję, czy ja jestem tą osobą, za którą się uważam, czy ja po prostu nie założyłem jakiejś maski kłamstwa. To jest właśnie ta rzeczywistość grzechu, która właśnie może nas opanować. Dalej właśnie ten grzech, jak już mówiłem, może promieniować też na innych. Może skłaniać też innych. Bo przecież antyświadectwo, czyli zgorszenie, jest też w jakiś sposób dla nas, znaczy czymś złym. Jeśli my widzimy, załóżmy, że ktoś, nie wiem, coś zrobił, ale mu się udało, no to przecież dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Mi też się uda, nie? I to jest już zgorszenie. To też jest kolejne jakby popadnięcie w grzech i wtedy się już jakby jest przyczynkiem do tego, że osoba inna grzeszy. Więc to też jest ważne, by zauważyć w sobie tę rzeczywistość zła, która chce nas opanować. Bo to nie jest tylko jeden akt naszego grzechu. Zrobiłem raz i zrobiłem. Ale czy ja kogoś nie pociągnąłem, że też tak może zrobić? No właśnie, to możemy też doświadczać tego. Możemy też właśnie niestety być tymi, którzy dają to zgorszenie, bo że doświadczamy go i tak wpływać takie błędne koło zniewolenia, bo tak właśnie działa zło. Że my tracimy już coś, co jest ważne, bo kręcimy się w kółko. Raz to my, raz to ktoś nam coś da, raz to my uczynimy grzech. Jest inne kłamstwo, czy jakiś tam zazdrość. Też tak może być, że zazdrość doprowadzi. Ja komuś zazdroszczę, ktoś mi zazdrości i staramy się mieć coraz więcej, coraz lepsze i tak będziemy sobie zazdrościć do końca życia. I popaść w taką pułapkę, bo to jest pułapka. I my też, jak w zeszłym tygodniu mówiłem, jakby zapewniamy sobie jakąś bezpieczeństwo, czyli taką namiastkę zbawienia. Tak samo i możemy sobie też jakby zabezpieczyć się przed jakimiś zranieniami z różnej strony, zranieniami też i od Pana Boga oczywiście, bo często jeśli jesteśmy ogarnięci grzechem, to myślimy sobie, że o, Pan Bóg to jest taki niedobry, Pan Bóg to jest w ogóle nie wiem, kimś, kto stworzył świat i go nie i sobie odkręcił się plecami i tak siedzi i go nie interesuje. A dlaczego jest to zło? Już zadawałem pytanie tydzień temu, dlaczego załóżmy zło jest na świecie. I tak możemy próbować się zabezpieczyć, oddzielając się chociażby od siebie. Tak samo zabezpieczyć się przed innymi ludźmi na różne sposoby. Też oddzielając się od nich. Pierwszą jakby taką formą jest właśnie to taka nieufność. Nieufność względem drugiej osoby, nieufność względem też Pana Boga. Nie ufamy i próbujemy się właśnie jakoś zabezpieczyć przez to. Oskarżamy Pana Boga o własne niepowodzenie. I ta nieufność może się pogłębiać. Jeżeli trudniej nam będzie zaufać. Wydaje nam się, że Pan Bóg jest daleki. Że my potrafimy sobie lepiej coś zabezpieczyć, bo nie chcemy poznać w ogóle planów Pana Boga. Nie rozumiemy ich. Nie wiemy, co jest dobre. I prosimy też o różne rzeczy, bo to też tak, jest jednym z przejawów tego oddzielenia, że prosimy o różne rzeczy, ale doznajemy zawodu, bo ich nie otrzymujemy. I sobie myślimy, a Pan Bóg jest zły, bo ja Go prosiłam w dobrej sprawie, On mi tego nie dał. Człowiek w swojej naturze ma takie jakby no, taką potrzebę, to jest w każdym z nas, potrzebę akceptacji, żeby być akceptowanym przez ludzi, którzy są wokół nas. I to samo też my odnosimy do Pana Boga, że szukamy takiej akceptacji u Niego. I właśnie ta nieufność przy tym braku akceptacji może w nas zrodzić taki lęk. Lęk, co inni sobie pomyślą, jak ja coś zrobię. I zakładam maskę właśnie tą, o czym mówiłem też wcześniej, że ja chcę być taki, żeby ludziom się podobać. Że nie pokazuję swojego prawdziwego wnętrza, nie pokazuję tego, czym żyję, ale pokazuję tak, żeby się ludziom podobać, bo szukam tej akceptacji. A względem Pana Boga szukamy akceptacji i chcemy zasłużyć na Jego miłość. Chcemy zdobyć Jego łaskawość, właśnie jakąś taką pobożnością, dobrymi uczynkami na modlitwie, prawda, nie mówimy tego, co przeżywamy, tylko myślimy sobie, co powiedzieć Panu Bogu, żeby się Jemu podobało. Czyli nie otwieramy tak w pełni się na modlitwie. Ale nie chodzi mi o to, żeby teraz w ogóle zaprzestać do dobrych uczynków i pobożności, bo to właśnie, to jest też taka granica, że my to właśnie, że my nie zauważamy może czegoś. Bo przecież pobożność jest dobra, jeśli jest właśnie zdrowa. Dobre uczynki są bardzo dobre, ale chodzi też o naszą motywację w tym. Czy my właśnie szukamy uznania, czyniąc te dobre uczynki, mówimy, Panie Boże, zobacz, nie wiem, przeprowadziłem staruszkę przez pasy, jaki jestem dobry. O, widzisz, Panie Boże, jaki jestem dobry. Szukam właśnie w sobie czegoś więcej, tak? Takiej akceptacji, Panie Boże, no właśnie, daj mi, bo ja jestem dobry. A nie widzę tego, co naprawdę się dzieje we mnie. Nie mówię tego, co przeżywam Panu Bogu. A przecież, mimo że Pan Bóg to wszystko wie, bo wiemy, że jest wszechmogący, wszechwiedzący, ale jak my wypowiadamy coś Panu Bogu, no to przecież też to jest dla nas właśnie tym otwarciem na Pana Boga i pomaga nam zauważyć różne drogi. I dalej możemy z tej szukania akceptacji też czasami możemy przejść w coś, co właśnie takie jest, może nie tyle, że przejść. Powiem to jako jakby inną gałąź. O, tu była gałąź szukania akceptacji, a tu będzie gałąź tego takiego bezpiecznego dystansu. Że właśnie jakby przy innych ludziach mówimy, że zamykamy się, że nie wchodzimy w jakieś relacje, bo boimy się otworzyć, bo boimy się, bo po prostu nie ufamy. Możemy się zamknąć, możemy trzymać innych na dystans. Taką postawę, takiego, nie wiem, to nazwać, nie wiem, Niech będzie, że jeża, prawda, który tak ma kolce i on nie, do niego nie odejdzie, to jest jego system obronny. Prawda? Czyli nie, chociażby jakiś tam skunks, który daje zapach nieprzyjemny, bo i on jest jego system obronny. I my tak możemy trwać w naszym życiu, że bronimy się przed wszystkimi, zamykamy się w takiej naszej skorupie i nie pozwalamy dojść do siebie, bo nie ufamy. Czyli dalej żyjemy w jakimś kłamstwie. A względem Pana Boga ten nasz taki dystans może przejawiać się w tym, że to, co jest najgorsze, zrywamy z Nim kontakt. Albo po prostu mówimy, że poradzę sobie sam, nie chcemy być zranieni, dlatego się odsuwamy od Pana Boga, bo boimy się, że On może nas zranić, jeśli się otworzymy przed Nim. Że o nic Go nie prosimy, bo po prostu się boimy otworzyć. Dalej, kolejną gałęzią jest też coś takiego, jak dążenie do władzy. Czyli to jest postawa, że jeśli będę taki potężny, jeśli będę takim mocnym człowiekiem, to na pewno nic mi się nie stanie, bo się wszyscy będą mnie bać. Chociażby. No właśnie, możemy podporządkować sobie innych, możemy innych traktować z góry, jakieś nie słuchać rad, uważać, że wszystko, co my mówimy, jest najlepsze, bo po prostu uważamy, jakby tak też jesteśmy zamknięci w sobie, jakby, no, można powiedzieć, w drugą stronę, tam już baliśmy się otworzyć, a tutaj chcemy też, nie pokazując tego, co w nas siedzi, jakby przybrać taką postawę władczą, wręcz czasami agresywną, czyli właśnie krzykiem, może czynem, jakąś taką, nie wiem, gwałtownością. Względem Pana Boga uważamy wtedy, że On nie jest nam potrzebny, że my sobie sami damy radę, że jestem niezależny od Pana Boga, że jak będę siał strach, to Pan Bóg ze swoją miłością może być gdzieś indziej. I taka postawa też jest niebezpieczna. I w drugą stronę, jak tam szukaliśmy władzy, to kolejną gałęzią jest właśnie taka postawa poddaństwa, że poddajemy się innym, że ja już nie muszę myśleć, ja sobie będę taką myszką, ja będę wykonywał tylko polecenia, będzie wszystko dobrze. I to jest kolejna rzecz, że boimy się odkryć siebie, odkryć tego, co jest w nas. Będziemy robić to, co nam każą, więc będzie wszystko w porządku i jakoś to będzie. I szukamy właśnie takich, nawet w tych relacjach z ludźmi, szukamy ludzi, którzy tak będą nas może traktować, że powiedzą nam, będą myśleć za nas, że my będziemy sobie bezpiecznie trwali, nikomu nie ujawnimy tego, co jest w nas. Kolejny taki przejaw takiej skorupy. I względem Pana Boga liczymy się bardziej właśnie z drugim człowiekiem, nie aniż z Panem Bogiem, bo ufamy, że On nas będzie jakoś tam prowadził przez to, przez życie. Ten człowiek oczywiście będzie prowadził nas przez życie, a Pan Bóg to bardziej takie przykazania, które wypełniam z lękiem, bo boję się kary. Czyli też wykonuję coś, bo mi ktoś każe. Boję się kary, dlatego nie będę tego będę przestrzegał 10 przykazań, bo to przecież dobrze. Ale czy właśnie w to przykazania chodzi o to, żeby ich przestrzegać, bo boimy się Pana Boga? No właśnie chyba raczej chodzi o to, żeby zaufać Panu Bogu i przestać grzeszyć przez to, że Go kochamy, że Jemu ufamy. Więc to też może być jakimś takim zamknięciem w nas. Strachem przed Panem Bogiem. I kolejną, ostatnią już rzeczą jest ucieczka. Że uciekamy przed ludźmi. Że znowu jakby zamykamy się, ale uciekamy w jakieś rzeczy. Uciekamy właśnie może w ten alkohol, może w jakieś narkotyki, może w telewizję, oglądając bezsensowne programy, szczególnie takie, które nie każą nam myśleć. Coś, co po prostu będzie takim, jak to niektórzy mówią, odmóżdżaczem po prostu. Bo ja jestem przez cały dzień napięty, mam ten, prawda, nie wiem, w pracy, w domu, to sobie przyjdę, obejrzę telewizję i sobie tak posiedzę. To jest taka ucieczka też w coś. W coś, co daje nam względne bezpieczeństwo. Jakieś rozmowy niepotrzebne. A względem Pana Boga możemy wtedy uważać to, że nie mamy czasu na modlitwę, bo jesteśmy zajęci, że jestem tak bardzo zajęty, że sprawy Boże to są na margines spychane, że uciekam przed słuchaniem Pana Boga, to właśnie dlatego, bo boję się, że coś mi się stanie, że Mu nie ufam. I uciekam właśnie w te wszystkie rzeczy. I właśnie te wszystkie postawy, które powiedziałem, mogą właśnie prowadzić nas do takiego zamknięcia się. Zamykamy się, nie otwieramy się na to, co jest w środku. I wreszcie sami tego możemy w końcu przestać zauważyć, bo tak bardzo to wyparliśmy ze swojego życia. I tu przychodzi właśnie Pan Jezus. Pan Jezus, który chce z tego wszystkiego nas uleczyć. Tak jak uleczył niewidomego od urodzenia, znamy, mam nadzieję, ten fragment z Pisma Świętego. Już nie będę go przytaczał, czytał. Był sobie niewidomy, który siedział pod bramą w Jerychu i krzyczał: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. I wtedy Pan Jezus podszedł do niego i powiedział mu, żeby zapytał go, o co go prosi, co ja mogę Tobie uczynić. I on właśnie z taką powiedział, abym przejrzał, Panie, abym przejrzał, że to było dla niego ważne, że zobaczył to, co jak krępowało go. I to wyraził Panu Jezusowi, co było dla niego ważne. I zobaczcie, że dalej jakby on wychodzi ze swojej skorupy, bo przecież miał życie, które w jakiś sposób było dla niego stabilne. Siedział pod tą bramą, ludzie wrzucali mu pieniążki, ktoś go tam może zaprowadził do domu, może nie, albo już po tylu latach znał drogę. I to było jakieś bezpieczeństwo. Wychodzi, jak to mówi psycholog, ze swojej strefy komfortu i mówi, abym przejrzał. Chcę odkryć coś nowego. I wiem, Jezu, że Ty możesz mnie poprowadzić. I właśnie wychodzi to i doznaje, wychodzi z tego i doznaje uzdrowienia. I Jezus chce traktować też tak nas, że chce, byśmy nazwali w Jego obecności to, co jest w nas chore. To, co może daje nam takie jakieś oszukane bezpieczeństwo. Właśnie brak poznania. Tak jak niewidomy nie widział świata, więc nie wiedział tak naprawdę, czym jest bezpieczeństwo, a czym jest zagrożenie. Bo przecież jako niewidomy też był narażony na wiele różnych trudności i wiele różnych jakichś rzeczy, które mogły go skrzywdzić. I tak samo Pan Jezus chce, żebyśmy my krzyczeli do Niego, żeby nas uzdrowił. On chce nas uzdrowić. Że chce, byśmy porzucili wszystko, te takie nasze strefy komfortu, swoje zabezpieczenia i tak jak Bartymeusz odrzucili swój, tak, nazwijmy to taki płaszcz, który nas okrywa, który daje nam ciepło. I to samo Jezus też mówił do apostołów, umywając im nogi. Właśnie zobaczcie, że Jezus, który umywa nogi, jakby umywa tą część, która jest najbardziej brudna w człowieku, czyli nogi, które chodzą po ziemi, są brudne i on ich dotyka. Dlatego też apostołowie, a szczególnie święty Piotr, nie mógł się na to zgodzić, żeby mistrz dotykał brudnego. I to właśnie jest to oczyszczenie. Jeżeli ci nie umyję, jak mówi do Piotra, nie będziesz miał udziału ze mną. Jezus oczekuje nas. Czeka, żebyśmy pokazali Mu te miejsca w naszym życiu, które są brudne, które są w jakiś sposób może niedobre, czy niedobre, grzeszne po prostu. I wyszli ze swojej strefy komfortu i powiedzieli, Panie, nie tylko nogi, ale całego. Nie tylko to miejsce, ale proszę Cię, uzdrów też i to, i to, i tamto. Otworzyli się przed Jezusem. I dzisiaj, bo Chrystus też może nas uzdrowić. Może oczywiście nas uzdrowić przez na samym początku sakramenty, które są uzdrowienia, czyli sakrament pokuty i pojednania, czyli tak zwaną spowiedź, szerzej nam znaną pod tą nazwą, spowiedź i sakrament namaszczenia chorych, który też w sobie kryje odpuszczenie grzechów, ale chodzi o to uzdrowienie, które on daje. Właśnie szczególnie z tym sakramentem często bywa tak, że my myślimy, że to jest ostatnie i już i nie można. A tu chodzi o uzdrowienie właśnie. Że Pan już uzdrawia nas. Uzdrawia nas tak samo przez Eucharystię. Kiedy już podejmiemy trud wyznania przed Nim grzechów, On przychodzi ze swoim pokarmem, który nas też, ma nas też uzdrawiać. Eucharystia. Dalej uzdrawia nas też przez modlitwę, przez zawierzenie Jemu naszych próśb, naszych trudności, oddania i też osoby, które tą modlitwą nas obdarzają, też ułatwiają nam podejście do Pana Boga, otworzenie się przed Nim. I to wszystko Chrystus czyni mocą swojego Ducha, bo to Duch jest tym, który nas otwiera na początku, który daje nam tą siłę, pokazuje nam szansę. Szansę, którą daje nam Chrystus na wyzwolenie się. I tą szansą jest Chrystus, nasze zbawienie. Tylko w Nim musimy szukać tego uzdrowienia. Nie w tym, co wymieniałem przez połowę swojej konferencji, tym wszystkim całym złu, które się tam w jakiś sposób może przewijać przez nasze życie, a tak naprawdę zamykając nas, a nie uzdrawiając. Jezus wzywa nas dzisiaj wszystkich do tego, abyśmy chcieli uzdrowić swoje uczucia, uzdrowić swoje wnętrze. Zastanówmy się może, tylko tak szczerze chciałbym, żebyśmy się to zrobili, nie w tym momencie, ale bo to każdy znajdzie swój moment do tego w tym tygodniu, aby prześledzić swoje życie i poszukać takich momentów w swoim życiu, które może były trudne, które potrzebują tego uzdrowienia, które chcielibyśmy zawierzyć Panu Jezusowi, aby to On je uzdrowił. Nie chodzi mi teraz o jakieś rozdrapywanie ran i szukanie winy jeszcze raz. Ale może jeśli mamy takie bolące miejsca, do których nie chcemy wrócić, bo boimy się właśnie tego, może warto jest spojrzeć i oddać je Panu Jezusowi, że nawet pomimo, że przebaczyliśmy komuś jakąś krzywdę, to miejsce nie zostało uzdrowione w nas. Bo to Pan Jezus uzdrawia rany naszego serca. My otwieramy się, przyjmując to uzdrowienie, ale tak samo przebaczając innym krzywdy. Ale nawet jeśli przebaczymy, to rana może pozostać. Tak jak jest chociażby jakimś, nie wiem, skaleczeniem. Już mamy ładnie, nie boli nas, plasterek przyklejony, ale rana ciągle jeszcze tam może w środku być. I potrzeba tego, który przyjdzie i tą ranę uzdrowi. I to jest Chrystus. Dlatego nie bójmy się spojrzeć w nasze wnętrze, aby zobaczyć te miejsca, które są może jeszcze poranione, które moglibyśmy oddać Chrystusowi, które potrzebują tej łaski uzdrowienia. Zastanówmy się nad tym. I wzbudźmy może w sobie, jeśli znajdziemy takie miejsce. A mam nadzieję, że znajdziemy. Bo sami dobrze wiemy, że życie nie jest łatwe i nas doświadcza. I często my próbujemy odsunąć na bok, nie myśleć o tym. Ale, przepraszam, znajdźmy to i zawołajmy: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Pomyślmy o tym, zastanówmy się. Nie wiem, robiąc rachunek sumienia, czy cokolwiek innego. Taką medytację, nie wiem, nad swoim życiem. Nie chodzi, żeby teraz zapłakać i mówić, jaki jestem beznadziejny. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć w sobie miejsce, które Pan Bóg chce wypełnić. Bo tym właśnie jest Pan. On wypełnia nasze zranienia. On daje nam łaskę do tego, abyśmy mieli zdrowie. Zdrowe ciało, zdrowego ducha. Tak więc, cóż mogę powiedzieć więcej? Nie bójmy się odkrywać miejsc w naszym życiu, gdzie mamy zaprosić Pana Jezusa.